Zanim zaczniemy, to chciałem szybko wspomnieć o tym, że dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez Grześka. To znaczy Grześki, wafelki takie. A wiesz, dlaczego ten sponsor pasuje idealnie?
Dlaczego, Wojtku?
Bo robią właśnie loterię, w której można wygrać prawdziwe złoto.
Złoto, czyli gold.
Takie, co to można później zamienić na swoje ulubione grzeszki. Ja na przykład bym kupił za nie prompter, żeby jeszcze piękniej czytać reklamy przed podcastem. To by była prawdziwa inwestycja.
Inwestycja. Investment.
W każdym razie, żeby wygrać, wystarczy kupić grzeszki za minimum 3 zeta, kliknąć w link z opisu złotegrzeszki.pl, zarejestrować się i trzymać kciuki za wygraną. My trzymamy za was wszystkie kciuki, jakie mamy, czyli aż 4.
4. 4.
Udział w loterii możliwy jest do 27 marca 2024.
Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jezus Podcastu.
Witam ja serdecznie, to jest 505 odcinek Jezus Podcastu. Dzisiaj ten podcast się zmienia co chwilę, ale rzeczywiście dzisiaj jestem sam. Jest możliwe, że moja cudowna małżonka dogra jakiś tam fragmencik jeszcze dla was z jakąś poradą albo czymś. Jak nie dogra, to nie dogra, ale jak dogra, to będzie spoko. Natomiast jestem sam ze względów bardzo logistycznych, ponieważ młody człowiek niestety zachorował i to na tyle, że nie idzie do przedszkola przez najbliższe 2 dni. Znaczy jeden już minął, kiedy miał być, i drugi jeszcze przed nami. A to są te 2 dni, w które ewentualnie zwykle nagrywamy, więc no w tym tygodniu nie damy rady w ten sposób, więc zostałem sam na placu boju. Jest ciemna noc, właściwie zbliża się północ między czwartkiem a piątkiem, tak żebyście usadowili się umysłem w kontekście, jaki panuje tutaj. Mam nadzieję, że taki monodram będzie w porządku i będzie się tego w miarę sensownie słuchało, bo no, dla mnie to na pewno jest wyzwanie, bo jednak jak się gada z kimś, no to jest trochę jednak łatwiej, a jak się gada samemu, no to tak się gada trochę do komputera. Nie żeby to było dla mnie zaskakujące, bo jednak streamowanie chyba ćwiczy trochę to, natomiast no jednak jak ktoś ogląda, ktoś tam coś na tym czacie napisze, no to jest inaczej niż mam 2 paski, które mi tu się ciągną, bo nagranie trwa. No ale postaram się zrobić wszystko, żeby ten odcinek dostarczył, żeby nie był nudny.
A skoro nie ma z nami dziewczyn, to możemy pogadać na przykład o grach komputerowych.
Nie było ostatnio gierkowych tematów, więc możemy dzisiaj zahaczyć o to. Szczególnie, że są 2 rzeczy, które myślę, że są interesujące, no tak, w tym tygodniu, może 2 tygodnie w tył też. Jedna to jest bardzo świeżutka, bo dzisiaj, no właśnie, jest między czwartkiem a piątkiem i dzisiaj o 21, jeszcze dzisiaj, czyli w czwartek, o 21 była premiera podcastu, odcinka podcastu na kanale Xboxa, w którym Phil Spencer dużo opowiadał o tym, o przyszłości w ogóle platformy Xbox. I no, były różne spekulacje dotyczące tego, co usłyszymy. Rzeczywiście część rzeczy się sprawdziła i między innymi to, że niektóre gry rzeczywiście Xbox czy studia podległe Microsoftowi będą puszczać nie tylko ekskluzywnie na Xboxy, ale też na inne konsole, w tym PS5, także bardzo duży ukłon w stronę bezpośredniego konkurenta, ale też na Switcha. Na razie nie powiedzieli, o jakie tytuły chodzi, jakby te tytuły nie padły, natomiast gdzieś ptaszki ćwierkają, że może chodzić o Hi-Fi Rush, że może chodzić o Grounded, może chodzić o, no jeszcze jakieś 2 gry, ale Pentiment, jakoś tak, Pentiment, podobno w ogóle bardzo dobra gra, natomiast to jest chyba jakaś indie, tak mi się wydaje, że to nie jest z jakiegoś dużego studia. No tak czy inaczej, to i tak jest dość duży ruch, bo te wojny konsolowe na ekskluzywy, kto jakie ma, to po prostu ciągną się nie wiadomo jak długo. W sumie to jakoś mam poczucie, że chyba już paliwo do tych walk między konsolami zaczyna powoli się wytracać. Myślę, że gracze są tym zmęczeni. I szczególnie w ostatnim czasie bardzo często słyszy się o różnego rodzaju tytułach i jednym z pierwszych pytań dotyczących multiplayera, jeżeli taki jest zaimplementowany, to jest bardzo często, czy będzie crossplay. To znaczy, czy będziemy mogli grać ze swoimi przyjaciółmi, którzy może wybrali po prostu inną platformę, bo ją wolą. Myślę, że w ogóle ostatnie lata dość mocno pokazały, że crossplay jest jak najbardziej no, taką potrzebą naturalną dla graczy. Jeżeli go nie ma, no to wszyscy zaczynają kręcić nosem. Zaraz przejdę do następnego tematu właśnie gierkowego, który chciałem poruszyć i tam ten crossplay też jakby, no też ma swoją rolę. W każdym razie tak, cztery tytuły Xboxa będą na inne konsole. Powiedzieli, że w te wakacje mamy zobaczyć jakąś zapowiedź nowego sprzętu, jakiegoś hardware'u. Też nie powiedzieli do końca, co to ma być i rozdzielili te dwa tematy, bo jeden temat to jest właśnie nowy sprzęt w te wakacje, a drugi temat to jest ich długoterminowy plan na rozwój Xboxa, jeżeli chodzi o hardware, że już mają oczywiście w planach wypuszczenie kolejnej generacji Xboxa. No i ta ma być oczywiście, jak wszystko i zawsze, groundbreaking i w ogóle nikt nie zrobił jeszcze takiego kroku do przodu jak my. Oczywiście pewnie Sony wypuści swoją konsolę w bardzo podobnym czasie, w tym samym roku i jakby mocowo będzie bardzo podobna, nie? W sensie no, to już jest standard. Do tego się już przyzwyczailiśmy. Nie sądzę, żeby którykolwiek z producentów konsol, poza Nintendo, które się gdzieś tam wyłamuje, bo im tak, jakby oni mają po prostu inny pomysł na to. No, nie sądzę, żeby którykolwiek odpuścił. I możemy się spodziewać absolutnie bardzo porównywalnych sprzętów i znowu decyzja będzie trochę jak między dzisiaj Androidem a iOS-em, że no, co ci bardziej pasuje? I tyle. No, jeżeli menu Sony ci leży bardziej, a mi chyba nadal po tych wszystkich latach grania na konsoli, na Xboxie już, nadal uważam, że Sony ma lepiej przemyślane menu i trochę lepiej się w nim odnajduje. Nawet to nowe na PS5. PS4 uważam za taki wzór. I ja do PS4 byłem na maksa przyzwyczajony i pamiętam, że przerzucenie się na PS5 trochę takie było dla mnie. Za mało jeszcze korzystałem z tej konsoli, żeby się przyzwyczaić do nowego menu, ale nadal to nowe menu, do którego nie jestem przyzwyczajony na PS5, nadal uważam, że jest lepsze niż Xboxowe. Bo tam to po prostu dogrzebać się do czegokolwiek jest bardzo trudno, ja się zawsze gubię w tym. No, nieważne. Bardzo subiektywna sprawa. Natomiast znowu, no tak, liczę na to, że i Sony też się z tym obudzi i raz, że będzie znacznie więcej gier, które wspierają crossplay między wszystkimi platformami możliwymi. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, żeby gry już przestały być ekskluzywami na jakąkolwiek konkretną platformę, no bo to jakby naprawdę mija się z celem, szczególnie jeżeli mówimy o grach multiplayer. No bo tam single to wiadomo, no, można jakoś trzymać pieczę nad tymi swoimi ulubionymi rzeczami, tak jak The Last of Us dla Sony jest taką produkcją, dla Xboxa Halo, no ja nie specjalnie, ale wiem, że są ludzie, którzy jak najbardziej tak. No, więc tak. Co jeszcze powiedzieli? Że Game Pass nadal... że w ogóle mają bardzo fajne wyniki Game Passa, że tam przez 2 lata im chyba z 12 milionów nowych użytkowników doszło. No to teraz tak strzelam, nie? Bo oczywiście cyferki gdzieś, gdzie to jest? Gdzie to jest? Investing Hardware. bla, bla, bla. No tutaj akurat nie pokazali. Gdzieś czytałem, że to jest tam niezły wzrost. Są zadowoleni z tego, więc jest okej. Co jeszcze? Mają pokazać 10 gier w tym roku? Jeszcze? Jakichś tam swoich? Więc spoko, jakby okej. Okay. To nie jest GTA 6, więc jakby nie jaramy się tutaj za bardzo. No ale ważne jest to, że jakby bardzo mocno podkreślają tą wsteczną kompatybilność i że to nadal będzie, nawet jeżeli będą pojawiały się nowe generacje konsol, to one nadal będą wstecznie kompatybilne i będą wspierać stare tytuły. Uważam, że to jest absolutnie way to go i to jest coś, co powinno być standardem w branży i cieszę się, że Microsoft o to dba i myśli o tym. Także to jest też spoko. No i to zobaczymy. Czekamy do wakacji, zobaczymy, co to będzie za nowy sprzęt, bo jakby właśnie tam oddzielili te dwa tematy. Jeden to jest no, nowa generacja konsoli po prostu, a drugi to jest coś, co mielibyśmy zobaczyć w te wakacje. Spekuluje się, że może będzie to jakiś Xboxowy Steam Deck. Uważam, że to byłby bardzo dobry ruch. I oni mają u siebie ludzi, którzy byliby w stanie zrobić naprawdę potężny sprzęt handheldowy, który byłby wpięty do Game Passa i tak dalej. No, uważam, że mają już wszystko przygotowane pod to, żeby zrobić właśnie coś takiego. I trzymam kciuki, bo myślę, że jest rynek na to i jest absolutnie miejsce na to, żeby znaleźli się wśród tych urządzeń, które już dzisiaj są i istnieją. No, mamy Steam Decka, mamy ten Lenovo nowe, Legion chyba się nazywa. Mamy, Boże, tam HTC to było? Bo już teraz nie, Asus, przepraszam, Asus ROG Ally. No to mamy. Mamy jeszcze jakieś tam indie z Kickstartera, różne rozwiązania. No, ewidentnie jest potrzeba, jest jakieś ssanie na rynku, więc Microsoft powinien je wykorzystać i uważam, że jakby konsola przenośna z ich stajni byłaby strzałem w dziesiątkę. Myślę, że to jest naprawdę no, dobry pomysł. Tak, ale poczekamy do wakacji, zobaczymy, bo wcale to nie jest oczywiste. I teraz drugi temat gamingowy, to chciałbym się pokusić o jakąś recenzję gry pod tytułem Palworld, bo dzisiaj to już jest trochę musztarda po obiedzie. W takim sensie, że rzeczywiście po pierwszym szale, jaki pojawił się w internecie na tą grę, myślę, że ten szał powoli już ucicha. To nie jest związane jakoś specjalnie z samą grą. Może trochę. Natomiast pogadajmy jeszcze jakby mentalnie będąc w tym szale. Palworld to jest gra... Właśnie bardzo trudno ją zakwalifikować do jakiejś szufladki, bo ona jakby łączy w sobie bardzo dużo elementów, wielu mechanik, z wielu różnych gatunków gier. No ale pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy i to jak ludzie ją podsumowują, żeby powiedzieć o niej w jednym zdaniu, to mówią, że to są Pokemony z broniami, nie? W sensie, że z karabinami. Ale myślę, że to jest krzywdzące dla tej gry trochę, bo sprowadzanie jej tylko do czegoś pokroju Pokemony to jest understatement zdecydowanie. Po naszemu niedoszacowanie, no nie wiem, jakoś tak. No nie ma żony, więc no, muszę próbować po swojemu. No wiesz, Orzeszku, no robię co mogę. Więc Pokemony, no ja nigdy się nie wkręciłem, nie za bardzo nawet spędziłem dużo czasu, może parę minut w którejkolwiek z wersji Pokemonów. Tych ostatnich w ogóle nie widziałem na oczy. Te dwuwymiarowe, gdzie się chodzi po tym miastku i z krzaków wyskakują Pokemony, widziałem na oczy, grałem trochę. Pokemon Go No to tutaj spędziłem trochę więcej czasu, rzeczywiście chyba to najwięcej czasu w ogóle ze wszystkich Pokemonów, ale to jest najmniej pokemonowa gra, jaka istnieje na rynku, myślę, jeżeli chodzi o mechaniki i tak dalej, bo jakby to, że osadzamy się w lore, no to tak, ale Pokemon Go to była po prostu, to był projekt bardziej niż gra. W każdym razie, Palworld to nie są Pokemony. To jest raczej coś pokroju MMO, zaraz do tego przejdę, bo na razie nie jest MMO, ale jest szansa na to, że będzie, bo przede wszystkim chodzi mi o brak crossplaya i to jest to, o czym mówiłem przy okazji wątku xboxowego, brak crossplaya międzyplatformowego w takim sensie, że no nie możemy xboxowcy grać z pecetowcami. Nie pamiętam, czy xboxowcy mogą grać z playstationerami. Chyba też nie. Natomiast wersja na Steama jeszcze dodatkowo różni się od tej konsolowej tym, że na Steamie można tworzyć dedykowane serwery. I tu znowu zbliżamy się trochę bardziej do czegoś pokroju Minecrafta. Ludzie przecież minecraftowych serwerów stawiają dużo, jakby customowe serwery dedykowane dla tej gry. No to jest duża część jakby, czy to budowania społeczności wokół jakby jednego serwera właśnie, czy po prostu no, mechanika samej gry. Że możemy mieć swój własny świat ze własnymi zasadami i w nim robić różne rzeczy, budować czy tam próbować przetrwać. No i właśnie, mamy jakiś tam element przetrwania, bo gracz w Palworld, w sensie postać, traci życie, jak jest jej zimno, musimy ją ubrać, jak jest noc, czy może wytworzyć jakąś pochodnię, która będzie ją grzała. I ja będę mówił bardzo tak z takimi dużymi skrótami, bo bardzo trudno jest też w krótkich paru zdaniach powiedzieć o tej grze, tak żeby dobrze ją wytłumaczyć. No, robię co mogę, ale może się okazać, że będę trochę dryfował wokół tego, czym ta gra jest tak naprawdę, no bo ona jest wieloma rzeczami naraz i dedykowane serwery na Steamie, wrócę do tego, to jest bardzo duża część, której brakuje w wersji konsolowej i uważam, że ta gra przez to, że no to jest oczywiście early access, więc tam jeszcze dużo może się wydarzyć, jeżeli chodzi o development. Natomiast brak tej mechaniki, możliwości tworzenia dedykowanych serwerów, myślę, że najbardziej wpłyną na to, dlaczego tak dużo graczy odchodzi z Palworlda. Nie wiem, oczywiście nie znam cyferek, jak dużo odeszło na Steamie, jak dużo odeszło na konsolach, no nie wiem, ale mogę podejrzewać, że właśnie brak możliwości grania wspólnego w więcej niż 4 osoby, a to właśnie mają zapewnić dedykowane serwery, bo tam może grać nawet do 32 graczy jednocześnie. Myślę, że podcina tej grze skrzydła na maksa, bo ona nabiera zupełnie nowego wymiaru, jeżeli gramy w kilka osób. Teraz na Xboxie na przykład próbowaliśmy tutaj z Sebą, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli słucha, bo on nawet zamówił trochę sobie ten temat. Próbowaliśmy zagrać w multiplayer, natomiast on wygląda w tej chwili tak, że to Seba założył u siebie, jakby otworzył swoją grę na graczy zewnętrznych i mógł wysyłać zaproszenia. Jak się podłączyłem do niego, to okazało się, że jakby jego Xbox dokonuje dodatkowych obliczeń i po prostu zamula całą grę i pojawiły się lagi ze względu na to, że jakby cała rozgrywka jest prowadzona u niego na maszynie. No i jakoś to jest dziwnie zrobione, ale no wiadomo, early access, no nie można tego oceniać, to nie jest finalny produkt, jasne, natomiast no bardzo trudno nam się grało we dwóch, a podejrzewam, że im więcej graczy podłączy się do takiej sesji gry, no to będzie jeszcze gorzej, nie? No bo bo ta maszyna musi dodatkowe obliczenia jeszcze robić, a dedykowane serwery, no zakładam, że po prostu taki serwer jest postawiony gdzieś tam w chmurze, my się wszyscy łączymy do chmury i to serwer ma być wystarczająco dobry, żeby utrzymać tych wszystkich graczy w jednym miejscu i generować dla nich obraz taki, jaki powinni widzieć. Obraz, czy po prostu, no nie wiem, synchronizować pozycję graczy i całą grę i stan gry zatrzymywać i tak dalej. W każdym razie, no myślę, że tego na maksa brakuje. Wracając do samej gry, tak, zbieramy tam coś na kształt Pokemonów. Też zbieramy je do kulek, które no, wyglądają inaczej, ale to też są kulki. Natomiast i oczywiście są te zasady takie, że na przykład, nie wiem, wodne pokeziomki, bo tak się nazywamy, są skuteczne przeciwko ogniowym. Nie? I jakby, no tam jest kilka kategorii tych paziomków i one, te kategorie mają różną efektywność wobec siebie. I wydaje mi się, że na tym te podobieństwa do Pokemonów którychkolwiek raczej się kończą, bo mamy bardzo, bardzo duży element craftingowy, to znaczy zbieramy drewno, zbieramy kamień i jak już je mamy, to możemy zbudować coraz to bardziej skomplikowane budowle, urządzenia. Mamy mega duże drzewo jakby technologiczne, mnóstwo różnego rodzaju budowli do zbudowania, do odblokowania na różnych levelach. No po prostu to, jak tego jest dużo, jest to na maksa przytłaczające, jeżeli się o tym pewnie słyszy teraz, ale też muszę przyznać, bo właśnie tu przechodzę do tego, do połączenia tych wszystkich elementów. Mamy Pokemony, mamy trochę Minecrafta, bo rzeczywiście budujemy rzeczy. Mamy zbieranie surowców, mamy znowu odpowiednie zarządzanie tymi palziomkami, bo można im przypisać jakąś pracę w naszej bazie, więc zostawiamy tych, którzy będą skuteczni na coś tam. Więc robi się z tego factorio wręcz, czyli budowanie maszyn, które są możliwie samowystarczalne i robią wszystko za nas, automatyzują jakby tworzenie różnych przedmiotów i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę ja już się zapowietrzyłem, a to połączenie tych wszystkich elementów craftingu, budowania, odkrywania mapy, jak prawie jak mi się to kojarzy w ogóle ta mapa z Elden Ringiem, bo tam też jest tak, że jakby przeciwnicy, czy te palziomki, czasem duzi bossowie są rozmieszczeni w taki sposób, że te odległości są dość duże i mamy dość dużą kontrolę nad tym, w którą stronę pójść, którego pokeziomka zaatakować, a którego nie, kogo ominąć. Jakby tutaj nas nic nie powinno raczej zaskoczyć, więc to jest trochę jak Elden Ring właśnie. No w Elden Ringu jak trochę, nie wiem, no ktoś nas zauważy z daleka, no to zacznie nas atakować. Tutaj to niebezpieczeństwo jest mniejsze, przynajmniej na tym pierwszym etapie, do którego udało mi się dotrzeć, bo zakładam, że są może takie lokacje, gdzie te palziomki są od razu agresywne i niezależnie od tego, skąd nas tam przyhaczą wzrokiem, to nas atakują. Na początku tak nie jest, jest to też znowu, gra jest naprawdę dobrze zoptymalizowana, ma bardzo dobrze poprowadzony wstęp i wystarczy poświęcić jej 2 godziny. No tak wydaje się, że 2 godziny to dużo. Nie, naprawdę, w sensie te 2 godziny zlecą wam jak 10 minut, ale warto poświęcić jej więcej czasu, żeby zanurzyć się właśnie w te wszystkie mechaniki. I to połączenie tych wszystkich elementów jest, no w tej grze po prostu działa. Nie wiem, jak oni to zrobili. Jestem absolutnie zaskoczony, bo Ja myśląc o niej jako o Pokemonach, to już też tak podchodziłem z dystansem, bo mówię, o dobra, znowu nudy jakieś, będę łaził po mapie i tam zbierał te Pokemony, nie wiadomo po co i tak dalej. Okazuje się, że tu rzeczy, które są odpowiedzią na to po co, jest tak dużo i tak dużo można w niej robić i można też spróbować wielu rzeczy. I to jest niesamowite, w sensie, i tam jest też bardzo dużo takich sekretów do odkrycia, jak niektóre rzeczy działają. I na przykład doświadczenie w budowaniu na pewno dla tych, którzy teraz ogrywają single player i budują drugą czy trzecią swoją bazę i już wiedzą, na co zwrócić uwagę, to doświadczenie im zostanie na później, jak będą otwarte, dedykowane serwery, to myślę, że czy to budowle, czy te bazy będą wyglądać absolutnie niesamowicie, bo ludzie wyćwiczyli się, już wiedzą, na co warto zwrócić uwagę, na co nie i co jest ważne właśnie przy budowie bazy. No myślę, że jak tylko crossplay i dedykowane serwery na konsole się pojawią, wow, to będzie nowe życie dla tej gry. Myślę, że wiele osób do niej wróci. Ja na pewno. Ja też jeszcze mam zamiar trochę pograć sobie w międzyczasie tak zwanym, no bo jest to naprawdę solidna produkcja, dobrze się przy niej bawię i jestem też bardzo ciekawy, co dla mnie przygotowali twórcy w tych dalszych etapach gry, w wyższych levelach i chcę zobaczyć po prostu, co jeszcze, bo tam jest już tak dużo. Ja tam mam chyba 17 level postaci i odkryłem tak dużo rzeczy już, że się w głowie nie mieści niemalże. Ja też nadal jeszcze nie ogarniam wszystkiego, a przede mną kolejne levele, które odblokowują kolejne budowle i tak dalej, i tak dalej. I to są, i dochodzą kolejne mechaniki i naprawdę no, jest to gra, w której zawsze jest co zrobić. I to jest mega duży magnes, więc jeżeli nie próbowaliście, nie mieliście jeszcze okazji, to zachęcam, bo jest to naprawdę eksperyment, który się udał, uważam. Eksperyment, duże też ryzyko, no nawet wręcz prawne, bo tam nie wiadomo, co Nintendo z tym zrobi, chociaż nie wiem, czy chcą się ośmieszać, czy nie, ale... No bo wiadomo, że inspirację wyczuwam mocną, jeżeli chodzi o stworki, które mają umiejętności tam różnego rodzaju. No ale jednak sama gra jako taka bardzo jest daleka od Pokemonów. Jest dużo bardziej skomplikowana, rozwinięta. Ma dużo więcej elementów z przeróżnych gatunków, więc myślę, że jakby tutaj Nintendo nie może nic powiedzieć. Jedyne co, no to mogliby tam narzekać, że niektóre te palziomki są podobne do naszych, nie? Inaczej się nazywają, inaczej wyglądają, ale robią podobne rzeczy. No ale to raczej będzie trudne do udowodnienia w sądzie. W sensie to po prostu jest za miękkie, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż... Grając w Palworld, jakby łapiąc te pokeziomki, no miałem takie poczucie, że no kurde, jednak trochę Pokemony, no nie oszukujmy się. Jeszcze w kulki je łapiemy, no mogliby wymyślić coś innego, no to nie, w kulki. No, w każdym razie, najważniejsze jest to, że jest to bardzo satysfakcjonująca gra dla graczy, dobrze się bawimy. Ja się naprawdę świetnie bawię, ale na maksa czekam na dedykowane serwery i ten crossplay, bo w 32 osoby moglibyśmy zrobić sobie właśnie takie małe MMO ograniczone jednym serwerem i razem wychodzić na wyprawy, łapać te pokeziomki, budować bazę razem i tak dalej. No, potencjał jest bardzo duży. W sumie, no właśnie, ja bym w MMO jakiś zagrał, nie? Ale boję się, że czasowo nie dałbym rady i poza tym złapać ludzi, że tutaj nagle World of Warcraft, no jak to? A i są inne MMO, ale to wszystko na pecety. No nieważne, nieważne. Nie o tym, nie o tym. Palworld chciałem polecić. Uważam, że to jest naprawdę solidna gierka. I jak ktoś, którykolwiek z tych elementów jest dla niego fajny, w sensie lubi budować w grze, w grach, lubi zbierać surowce, czy lubi wydawać rozkazy swoim podwładnym, czy też lubi łapać pokemony, no to nawet jeżeli tylko jedna z tych rzeczy was przyciąga, sprawdźcie. Sprawdźcie, bo może się okazać, że to jest coś dla was. Dobrze. Aż mi zaschło w gardle. Tyle gadania. Ale poczekaj, mamy wodę. Mamy na dzisiaj jeszcze przygotowany. Właśnie chciałem zahaczyć o jedną rzecz. Po pierwsze chciałem serdecznie pozdrowić całą ekipę telegramową, naszych wąsaczy telegramowych, bo w zeszłym odcinku zapomniałem, a obiecałem, że ich pozdrowię, więc pozdrawiam teraz serdecznie. Mam jeszcze zapisane tutaj w moich notatkach, że powinienem był właściwie się przywitać takim hasłem, już wam powiem jakim, proszę bardzo. Jest wszystko w porządku. Dobrze robicie. Dobrze, wszystko jest w porządku. Pozdrawiam całą grupkę Jesłos na Telegramie. Dobre dziewczyny i chłopaków. Niech to się trzyma. Dobry przekaz leci. Także tutaj zapowiedź. Maciek bardzo chciał, żebyśmy się tak przywitali. No, w środku też można się przywitać. Nic się złego nie wydarzyło. Natomiast pozdrawiam grupkę telegramową też z drugiego powodu. Drugi powód jest taki, że Dawid, jeden z prominentnych użytkowników telegramowej grupy, zadał takie pytanie, które jest skierowane trochę do mojej żony, bo pytanie było takie, czy gdyby do żony jako jednak influencerki i twarzy rozpoznawanej odezwała się jakaś firma, która generuje na bazie tam pewnie setek zdjęć i tak dalej, awatara, cyfrową wersję drugiej osoby i daje sobie możliwość generowania wideo właśnie z tym awatarem. Czy to będą prompty, czy nie prompty, czy to będzie produkcja wideo faktycznie, gdzie ktoś animuje, tak jak, nie wiem, filmy Pixara, czy cokolwiek. To jest drugorzędne. Chodzi bardziej o to, że firma może wygenerować dowolną treść, korzystając z wizerunku osoby, która się zgodziła na taki deal. I pytanie właśnie było takie, że no, czy żona by się zgodziła? Podpytam jeszcze, oczywiście, natomiast moja odpowiedź myślę, że raczej jak znam żonę, to będzie dokładnie taka sama, bo w takim przypadku, niezależnie od tego, czy to ludzie będą wysyłać prompty i będzie to generowało właśnie jakąkolwiek treść, czy to będzie firma, która nad tym trzyma pieczę, no to brak kontroli nad własnym wizerunkiem lub oddanie tej kontroli w ciało trzecie, jakim jest firma, i to też jest tak właśnie, no firma, ale tam pracują ludzie, nie? Jakby i ludzie mają czasem bardzo głupie pomysły. Brak kontroli nad wizerunkiem oznacza kłopoty w 99%, a no ja nawet napisałem w 100%, teraz powiem 99%, bo daję ten 1% na jakieś no, wyjątkowe sytuacje, kiedy ktoś po prostu nie zrobi nic złego, nie? Ale uważam, że oddanie wizerunku to jest brak kontroli, a brak kontroli to oznacza po prostu absolutnie kłopoty. I też jakby tam pojawił się taki wątek dotyczący tego, że bo ja odpowiadając na to oczywiście pierwsze co zdałem, jakby co mi przyszło do głowy, no to wykorzystanie tego wizerunku w celach erotycznych, czyli z produkcji no, takich dla dorosłych, no bo takie można by było wtedy wygenerować bez żadnego problemu. I to dość realistyczne i później nimi handlować gdzieś tam pod stołem czy w jakimś dark webie. I jakby to miałoby katastrofalne skutki dla wizerunku danej osoby, już pomijając psychikę jej i to, że musi się później zmagać z tym wszystkim przez całe życie. To
problem polega na tym, że dla osoby, która nie jakby zajmuje się czymś innym, tak? Jakby nie, sama nie produkuje takich treści, to byłby ogromny problem. Dla osoby, która takie treści produkuje z kolei, bo pojawił się taki wątek dziewczyn z OnlyFans, które jakby zarabiają w ten sposób pieniądze, dla nich generowanie treści na podstawie ich awatara, nawet jeżeli będą zamawiane przez klienta, to znaczy klient będzie wpisywał, co by chciał i to się generuje na podstawie tego, co on tam wpisze, to może być naturalnie bardzo duży dodatkowy stream gotówki dla takich osób, bo ich wizerunek jakby już jest w tym świecie. Dla nich to, że wygenerujemy innego rodzaju treść nadal dla dorosłych, to nie będzie plama na wizerunku. Oni po prostu czysto na tym mogą zarabiać. Nie muszą dziewczyny robić rzeczy, których nie chcą. Mogą to zostawić swojemu awatarowi. Nie? I jakby to faktycznie w tym kontekście jest to pomoc w pracy, a nie przeszkoda. No ale dla osób, które jakby nie robią tego typu kontentu, a zapotrzebowanie na tego typu kontent często niestety na szczególnie z kobietami w roli głównej potrzeba jest ogromna. Zresztą po komentarzach, czy to na Insta, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek o treści ruchałbym, no to jakby wiadomo, że jakby no, jest bardzo dużo ludzi, dla których tego typu treść byłaby bardzo cenna. Więc naturalne byłoby to, że ktoś właśnie z tej przysłowiowej firmy, o której Dawid wspomina, chciałby wykorzystać to w niecnych celach. No myślę, że pokusa jest ogromna, bo to mogłoby się zakończyć ogromnymi pieniędzmi, nie? Więc no, bardzo niebezpieczny trend. Oczywiście każdy decyduje samemu. Są duże studia filmowe, które przecież już dzisiaj czy to rekonstruowały cyfrowo twarze niektórych aktorów, czy też w ogóle generują nowe sceny z aktorami w formie cyfrowej i to działa. I to jest też niesamowite. Więc wszystko zależy oczywiście od kontekstu. Duże studio filmowe no jakby ma bardzo konkretny cel i też przynajmniej, nie wiem, no te Star Warsowe sceny, zrobienie czegoś takiego to jest zespół, cały ludzi, sztab, który i też ogromne komputery, które to liczą i tak dalej. No dzisiaj oczywiście możliwości są coraz większe samego sprzętu, technologii, właśnie dosypania do tego sztucznej inteligencji, no ale nadal jakby jest to trudne do zrobienia. A jakaś tam mała firma, która mówi, hej, dajcie nam 20 sekund nagrania twojej twarzy, to my zrobimy z tego awatara, który powie już, co ty będziesz chciał, no to wiadomo, że to jest inny poziom, nie? Ale no cóż, no zobaczymy. Ciekawy jestem, czy to będzie nisza faktycznie dla osób, które nie boją się jakby rysy na wizerunku. No to może tak, może własna cyfrowa postać, która nie trzeba będzie mówić do kamery, tylko będzie można napisać po prostu jakiś dowolny tekst i ona będzie go mówić do kamery za nas, no to może być ciekawie. Jest już trochę projektów z tym związanych, więc zobaczymy. Natomiast jeszcze dodatkowo ja też tam dorzuciłem taki wątek, że zresztą Amurant, jedna z znanych streamerek, która też ma konto na OnlyFans i ona ma chatbota, to znaczy można niby z nią w wersji takiej właśnie chatbotowej sztucznej inteligencji niby z nią po prostu pogadać. I tam jest jakaś opłata za minutę chyba rozmowy, czy za ileś tam, nie interesowałem się aż tak bardzo, bez przesady. Natomiast to rzeczywiście działa niesamowicie i przynosi im bo ona też nie jest jedyna, no ogromne wpływy. To są naprawdę miliony dodatkowe poza tym, co robią do tej pory. No wynika to z zasięgu, wynika to z zasobności portfela ich klientów czy osób, które je obserwują, chęci wsparcia, czy właśnie najzwyczajniej w świecie samotności, którą w jakiś sposób chcą sobie zasypać. No to jest dodatkowa kasa. Natomiast właśnie całkiem niedawno pojawiły się informacje dotyczące, znaczy pojawił się raport, Mozilla ma coś takiego, taki projekt Privacy Not Included i oni oceniają różnego rodzaju serwisy, no i na takim poziomie, czy są bezpieczne, co robią swoimi danymi, jakie dane zbierają, no jeżeli coś nie spełnia ich jakiś tam zasad, które sobie ustalili, czy kryteriów oceny, no to po prostu przyklejają mu taką naklejkę privacy not included i sorki, ale no nie jest z wami najlepiej, zróbcie lepiej, nie? No i przyjrzeli się właśnie badacze z tego projektu sztucznej inteligencji, chatbotom, ale takim, które są dedykowane do takich relacji romantycznych. Czyli no tak AI girlfriend, AI boyfriend. I jest kilka serwisów, które są na tym rynku znane. Jest tam Replika, Chai, Romantic AI, Eva AI, Chatbot and Soulmate, Crush on AI. Jest tego trochę. Mają spełniać taką rolę utrzymania nas w dobrym humorze, żebyśmy właśnie nie byli samotni, nie czuli się samotni, żeby był ktoś, z kim zawsze możemy pogadać i tak dalej. I to jest wszystko szlachetne, oczywiście. Jakby uważam, że może powinna być jakaś taka forma do korzystania dla niektórych, bo to rzeczywiście dobrze na nich wpływa. Ale niestety wiąże się z tym, że zbiera o nas pierdyliardy danych wszelakich, pomijając to, co mówimy, do czego nas zachęca, żebyśmy mówili. Mówimy, no bo wiecie, no jeżeli to ma być chatbot, z którym rozmawiam jak ze swoją dziewczyną, no to przecież naturalne jest, że z dziewczyną powinienem się dzielić nawet intymnymi szczegółami mojego życia i te sztuczne dziewczyny zachęcają też do dzielenia się właśnie takimi rzeczami. No i te dane sobie tam trafiają do serwisu, to jest wszystko zapisywane w chmurze, bo przecież ta dziewczyna musi znać całą twoją historię, żeby się odpowiednio do ciebie odzywać po jakimś czasie znajomości. No i niestety, ale regulaminy tych serwisów też są tak napisane, że one w 95% podobno mogą dzielić się tymi danymi pozyskanymi podczas czatów, czy podczas tych rozmów, mogą się dzielić ze wszystkim, z kim chcą, więc no nie jest to zbyt wesołe. Już pomijając, że z bezpieczeństwem też bywa u nich bardzo, bardzo różnie, a niektóre serwisy nawet zachęcają do tego, żeby wysyłać im treści typu zdjęcia, nie? Jakby, very interesting, ciekawe, co wy z tymi zdjęciami robicie, nie? Jakby, no, a jeszcze jest jedna rzecz, że mają na tych stronach zapięte tyle trackerów, że to się w głowie nie mieści. Są takie średnio na minutę z tych wszystkich chatbotów AI, średnio stukają na minutę 2663 stuknięcia trackerów. Co 2500 trackerów na minutę? What the hell? Co prawda jeden z nich podniósł bardzo te statystyki, bo jeden z nich ma na jedną minutę 24354 trackery. Ja nawet nie wiedziałem, że tyle trackerów w ogóle istnieje, nie? Coś niemożliwego, więc jakby poza tym, że mają absolutne mięso, jeżeli chodzi o nas, nasze życie intymne, bardzo głębokie przemyślenia, no różne rzeczy, co, które siedzą w naszych głowach, a przez ten format rozmowy z pseudo kolegą, koleżanką, dziewczyną, czy chłopakiem, no to jakby w człowieku na pewno buduje się jakieś zaufanie, że no rozmawiam, okej, ze sztuczną inteligencją, ale ona ma być dla mnie kimś bliskim, więc ja chcę się dzielić, a później z tej wiary w to, że przecież mówię to, to swojemu bliskiemu, no niestety jesteśmy obdarci do golasa, no bo się okazuje, że niestety, ale te dane mogą trafić no, chociażby do brokerów reklamowych i za chwilę, jeżeli twoim marzeniem byłby, nie wiem, jakaś fantazja szalona, no to może się okazać, że na stronach będziemy oglądać już tylko kajdanki policyjne, no bo to o tym się podzieliliśmy akurat z chatbotem. No, bardzo gruba sprawa, więc też jeżeli wykorzystacie lub nie, bo w tym, że korzystamy z takich rzeczy, nie ma nic absolutnie złego ani zdrożnego, tylko po prostu musimy mieć świadomość, że to, co pojawia się na czacie, w internecie, w jakiejkolwiek formie i do kogokolwiek nie jest skierowane, może ujrzeć światło dzienne. Czy rozmawiamy z człowiekiem, czy rozmawiamy z AI, czy wrzucamy to gdziekolwiek, nawet do zamkniętej grupy. Uważajmy, co piszemy, o kim piszemy, jakie swoje prośby i marzenia wyrażamy, bo to może być po prostu wykorzystane później przeciwko nam. No, trzeba na to uważać. Zwyczajnie trzeba uważać. No i jest jeszcze jeden aspekt AI, który obiecuję, że już będzie ostatnim na dzisiaj. Natomiast myślę, że jakby w tym kontekście może być ciekawe i interesujące, bo ostatnio nawet ja o tym myślałem, że jest taki badacz, który ma bardzo, bardzo fajne nazwisko, takie zbliżone do naszego tutaj, no polskie, bardzo polsko brzmiące, dr Roman V. Jampolski. Jest cudowne. Nie śmiejemy się absolutnie z nazwiska, ale no jest przecudowne, jest tak polskie, jak mogłoby tylko być. I pan dr Roman w swojej książce AI Unexplainable, Unpredictable, Uncontrollable bardzo mocno podkreśla to, że nie ma żadnych dowodów na to i nikt takich dowodów nigdy jeszcze nie przedstawił, że sztuczną inteligencję można kontrolować. I teraz to są dość mocne słowa, bo wiadomo, że OpenAI i ta sztuczna inteligencja od nich, no to jest tylko jakiś tam część, to jest jakiś aspekt tego tematu. Więc jak Jan Polski mówi o sztucznej inteligencji, no to myśli raczej o czymś szerszym. Nie tylko o tych LLM, czyli tych dużych modelach językowych, nie tylko o generowaniu obrazków, nie tylko o, no, o tym wszystkim dookoła. Po prostu sztuczna inteligencja jest niekontrolowalna, no bo nikt już nie przedstawił żadnych sensownych dowodów na to, że jest kontrolowalna. Bo w najgłębszym, jakby chciałem powiedzieć, korze, w rdzeniu sztucznej inteligencji jest to, że ona ma umieć reagować na nieprzewidziane sytuacje i uczyć się na bieżąco najlepszych rozwiązań. Jeżeli ona potrafi się uczyć, wyciągać wnioski z błędów i ma dodatkowo jakby potężną maszynę za plecami, która liczy dużo szybciej niż nasze mózgi chociażby, no to jak możemy ją kontrolować? Jeżeli nawet nałożymy na nią jakieś ograniczenia, to ona te ograniczenia naturalnie będzie mogła obejść i to będzie tylko kwestia czasu, nie? No bo jeżeli ona uczy się na bieżąco, dostaję jakąś komendę, nie rób czegoś tam, no to wymyślenie obejścia tej komendy wcale nie będzie takie trudne. I no to jest duże niebezpieczeństwo i z jednej strony oczywiście no Jan Polski tak stawia to na trochę ostrzu noża, że mamy dwie rzeczy do wyboru, nie? Czy ludzie chcą być w 100% jak małe dzieci, którymi się steruje i właśnie sztuczna inteligencja będzie nam po prostu mówić, co mamy robić i będziemy to robić. Nie? Jak tak, no właśnie jak taki, no nie wiem, bobek mały. Czy z drugiej strony nie będziemy chcieli w ogóle korzystać z pomocy sztucznej inteligencji jakby w naszym życiu codziennym, no ale wtedy pozostaniemy wolni. Nie? I bardzo ciekawa rozkmina. Myślę, że to jest w ogóle coś, nad czym w sumie no, my może niekoniecznie. No, my jesteśmy tam na samym końcu tego łańcucha. Raz na jakiś czas zapytamy czat GPT o jakąś pierdołę. No, niektórzy korzystają rzeczywiście regularnie. Wiem, że tutaj współprowadzący Orzeszek to nie tylko
dzisiaj
korzystał, ale generalnie korzysta z ChatGPT dość często. No ale no, no, my nie musimy myśleć o tym, czy to będzie za chwilę mądrzejsze od nas. Jakby nad tym powinni myśleć faktycznie twórcy tych wszystkich modeli, czy w ogóle rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, jakiekolwiek by one nie były. No to jest ich problem, nie? I to oni powinni nad tym trzymać pieczę i zapinać do sztucznej inteligencji jakieś rozwiązania, które będą przynajmniej zwalniać jakby jej taki aktywny rozwój w takim sensie, wiecie, mentalnym, żeby ona za szybko nie była mądra, no. Chociaż już jest cholernie mądra, jest już teraz bardzo szybka i to jest ten to już takie trochę przerażające, nie? Że jakby sztuczna inteligencja dzisiaj jest w stanie przetworzyć bardzo dużo informacji różnego rodzaju i wypluć nam czy to podsumowanie, czy bullet pointy i tak dalej, w tym jest naprawdę dobra. I to jakby pokazuje, że no jakby użyła tej prędkości do innych rzeczy, gorszych rzeczy, no to mogłoby być różnie. Więc no, jest to ciekawe. I rzeczywiście tam Jan Polski też mówi o tym, że no, chyba musimy szukać jakiegoś kompromisu między tymi dwiema stronami, że trochę dać, ale jednak mieć trochę kontroli. Pełnej się pewnie nie da, ale no coś trzeba na pewno robić i nad czymś trzeba pomyśleć, jakimiś rozwiązaniami, które zapewnią nam jakieś tam bezpieczeństwo jako ludzkości, nie? Bo już ludzkość jest stawiana tutaj w jakimś poczuciu zagrożenia. No ale to też mówił o tym nawet Elon Musk, że on też jakby wie, że AI może być niebezpieczne i trzeba nad tym myśleć. I no OpenAI nawet kiedyś tam coś ogłaszało, że tak, u nas to tam nie tego. Kto wie, no oni nie są jedyni. Sztuczna inteligencja już wchodzi pod strzechy, więc no trzeba na pewno na to zwracać uwagę. Co ona potrafi, czego nie powinna potrafić, no i zobaczymy. Dobrze. Już mam gluta w gardle strasznego, ale mam nadzieję, że odcineczek solo wszedł jak najbardziej i było ciekawie. Mam taką ogromną nadzieję. Ja się z wami żegnam. Gardziołko już zdarte trochę, ale spoko, jeszcze pociągniemy. Afterek dla patronów. Jeżeli patronem chcesz zostać, słuchaczu kochany, miły, to wchodzisz na patreon.com/yvp i tam jak rzucisz pieniędzmi, to dostajesz dodatkowe treści od Jesło z podcastu. Dodatkowe pół godziny odcineczka, więc masz godzinę tą, co teraz minęła i jeszcze pół godziny. Także wspaniałe, wspaniałe wrażenia. No i co ważne, odblokowuje ci się całe archiwum, więc jak chcesz nadrobić bardzo dużo kontentu, to jak najbardziej można to zrobić. Zapraszamy serdecznie. No i tam dzisiaj pogadamy znowu o czymś, co tam nam ma ludzkość poprawić. Ostatnio jakieś takie tematy cyberpunkowe. Tutaj będzie trochę bardziej o jedzeniu, ale myślę, że będzie ciekawie. Ukłony serdeczne, dziękuję bardzo za uwagę. Void out i do usłyszenia za tydzień, albo za chwilkę, jeżeli jesteście patronami. Trzymajcie się, pa!
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.